Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Tylko 9% młodych ludzi w wieku 18-29 lat deklaruje zaufanie do Kościoła. To dosyć szokujące wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla Rzeczpospolitej. Można oczywiście postawić pytanie o dokładność i reprezentacyjność owego badania, ale co do istoty pokazuje on trwały i niestety prawdziwy trend. Młodzi odwracają się, jeśli nie od samej wiary, to na pewno od Kościoła w wymiarze instytucjonalnym. W dzisiejszym programie spróbujemy zastanowić się nad przyczynami tego procesu. A trochę dla przeciwwagi, garść świeżych informacji na temat charytatywnej działalności spod znaku Caritas, szczególnie intensywnej w okresie adwentowym i bożonarodzeniowym. Skoro zaś o adwencie mowa, dziś także kontynuacja naszego adwentowego cyklu poświęconego pięciu warunkom dobrej spowiedzi. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Jaki jest poziom zaufania do Kościoła, badał ostatnio na zlecenie Rzeczpospolitej Ibris. Dane nie napawają optymizmem. Ale czy tendencje te można jakoś odmienić? O tym Sandra Soluk rozmawiała z publicystką i naukowcem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Ewą Czaczkowską.
Kryzysowa sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce widoczna jest gołym okiem, nie trzeba żadnej lupy, niestety. Potwierdzają to także różne sondaże, które wprawdzie nie są przecież obrazem całego społeczeństwa, no ale jakieś tendencje pokazują. W 2017 roku Kościół odnotował jedny z najsłabszych wskaźników zaufania, jedynie 52% pozytywnych ocen, przy czym krytycznie wypowiadało się o instytucji 35% osób. Z kolei w listopadowym sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej zaufanie deklaruje o 13% mniej badanych, czyli naprawdę dużo mniej, 39,5%. Czy w istocie zaufanie do Kościoła jest teraz tak bardzo niskie, czy przemawiają przez społeczeństwo emocje spowodowane ostatnimi zmianami, chociażby w prawie aborcyjnym, czy oskarżeniami wobec kardynała Dziwisza?
Bez wątpienia sondaże zawsze odzwierciedlają opinię właśnie społeczeństwa na dany temat. Oczywiście, że też trzeba powtarzać te badania, żeby uchwycić pewien trend. Być może ten spadek i to załamanie jest chwilowe, ale no bez wątpienia ono jest, bo nie trzeba badań całościowych. Wystarczy też porozmawiać ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi czy dalszymi znajomymi, by odczuć, że rzeczywiście atmosfera i opinie nie są dobre. No niestety tak jest. Wiemy, jakie są tego przyczyny. Myślę, że głównie to oczywiście chodzi o skandale seksualne, które są ujawniane, czyli związane z molestowaniem nieletnich przez księży oraz tuszowaniem tego przez ich przełożonych. Aczkolwiek trzeba też jeszcze powiedzieć, że oprócz tej grupy, które mają stosunek negatywny.
W najnowszych sondażach Rzeczpospolitej faktycznie widać podział społeczeństwa już nie na dwie części, tylko na trzy części. To jest mniej więcej po 30% stosunek neutralny, negatywny i 39% pozytywny.
Rzeczywiście to jest też bardzo symptomatyczne, że po 1/3 rozkład. Wydaje mi się, że trudno będzie po prostu Kościołowi już odbudować zaufanie wśród tej grupy negatywnych, może jeszcze zawalczyć o tych, którzy są neutralni. To są być może ci, którzy są już trochę na obrzeżach Kościoła i te ostatnie sytuacje spychają ich coraz bardziej na margines.
Episkopat w wielu sprawach milczy albo działania podejmuje dosyć powoli. Pewnie musi pewne rzeczy przemyśleć, ale społeczeństwo widzi tak, jakby nic się nie zmieniało albo zmieniało się za wolno. Próbuje też Kościół zachować neutralność, jeśli chodzi o sprawy polityczne, często się nie wychylając. Czasami, kiedy już się odezwie, to słowa te przyjmowane są bardzo niechętnie, żeby nie powiedzieć, że z agresją. Wygląda na to, że ta strategia niewychylania się, milczenia, tego powolnego działania nie działa.
Jedni zarzucają Kościołowi w sensie hierarchii kościelnej, że za bardzo wspiera jakąś stronę i jakąś opcję. Inni zarzucają właśnie, że nie mówi, nie zabiera głosu i tak dalej. To często zależy od osobistego punktu widzenia albo sił politycznych czy społecznych, którymi ktoś się utożsamia. Ale gdy wrócimy do kwestii tych, które są teraz tak bardzo bolące, to rzeczywiście jakiś problem jest, dlatego że skończył się już czas wydawania oświadczeń, stawania na ambonie i wygłaszania jakichś formuł. To już jest czas najwyższy szczerej, bezpośredniej rozmowy. Media i ludzie, ja też chcielibyśmy wiele rzeczy, żeby było szybkich, ale niestety tutaj potrzeba czasu. I tak to, że nagle nabrały te sprawy przyspieszenia w Polsce za sprawą Stolicy Apostolskiej, to jest już wielka sprawa. Trzeba pamiętać o tym, że te działania, one są już prowadzone od kilkudziesięciu lat, od 1993 roku. Teraz się dzisiaj oskarża Jana Pawła II, że nic nie zrobił, ale pamiętajmy, że to były początki, że to była nadzieja, myślę, Jana Pawła II na to, że wystarczy jeden głos, drugi głos za wezwanie biskupów amerykańskich do Watykanu, wydanie indultu. Potem pierwszy dokument, który mówił, że wszystkie sprawy muszą trafiać do Kongregacji Nauki Wiary, bo już doświadczenie pokazało, że kościoły lokalne sobie z tym nie radzą, bo może nie chcą sobie radzić, bo może nie są w stanie, dlatego że niektórzy są w to uwikłani zbyt mocno. Więc to jest proces.
Wracając do sondażu dla Rzeczpospolitej, listopadowego sondażu, te najbardziej niepokojące wyniki dotyczą ludzi młodych w grupie od 18 do 29 roku życia. W tym przedziale pozytywny stosunek wobec Kościoła deklaruje jedynie 9% badanych. I tak jak pewnie oczywiste jest, że Kościół jakoś powinien o te osoby walczyć, chociaż wyobrażam sobie, że to będzie niezwykle trudne i pewnie prawie niemożliwe, żeby osiągnąć takie zaufanie jak u starszych, to czy przewiduje Pani, że ta tendencja się utrzyma? To znaczy, skoro to pokolenie, które za kilka lat będzie wychowywało dzieci albo już wychowuje, ma taki stosunek, to czy od Kościoła Polska odsunie się już na stałe, czy może to pokolenie, które dopiero się rodzi i wychowuje, ma jeszcze jakieś szanse na to, żeby być bliżej Kościoła?
Trudno jest cokolwiek przewidywać. Oczywiście te wyniki są bardzo niepokojące, no bo pokazują, że rzeczywiście duża część polskiego społeczeństwa jest już zlaicyzowana, młodzieży przede wszystkim, młodych ludzi, że tak właśnie będą wychowywać też swoje dzieci, co wcale nie znaczy, że te dzieci same nie będą poszukiwały duchowości i poszukiwały Boga. Cyfry, liczby bardzo dużo mówią i trzeba badać tendencje i tak dalej. I absolutnie Kościół musi też to robić. Ale wiemy już, myślę, w Kościele, że rzeczywiście, i to po pandemii się okaże, w całej ostrości dużo osób do Kościoła już nie wróci. Ale pytanie jest o to, co jest najważniejsze. Najważniejsza nie jest statystyka. I mówię to teraz z całą świadomością, chociaż jest to okrutne, dlatego że no właśnie nic po pozorach, nic po przymusie.
Podsumowując, według Pani, czy dzisiejszy polski Kościół angażuje się w politykę za mocno?
Trudno ocenić generalnie, dlatego że są oczywiście biskupi, którzy wyraźnie angażują się politycznie, przeważnie po jednej stronie. Podobnie jest z kapłanami, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że z moich osobistych doświadczeń wynika, że naprawdę ja w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie słyszałam żadnego politycznego kazania. Więc jeżeli media donoszą o tym, że są te kazania polityczne, to w moim przekonaniu są to naprawdę przykłady mniejszościowe. Ale oczywiście są takie wypowiedzi hierarchów. Ja osobiście stoję na stanowisku Soboru Watykańskiego II, który mówi o metapolityce. Metapolityka, czyli mowa jest tutaj o wartościach, którymi mają się kierować wszyscy chrześcijanie, katolicy, którzy są uczestnikami życia społecznego, publicznego, politycznego. To nie Kościół mówi, jak masz ty, człowieku, głosować, tylko jakie wartości są ważne i powinny być przez ciebie brane pod uwagę w uprawianiu działalności publicznej, samorządowej, społecznej, politycznej i tak dalej. I Kościół powinien właśnie z tego punktu widzenia oceniać jednakowo każdego uczestnika życia politycznego. Nie w sensie też mówienia, ty jesteś dobry, ty głupi, ty zły. Tylko jak to, co mówisz i te wartości są daleko od katolickiej nauki społecznej. Ale Kościół nie może prowadzić do sojuszu tronu z ołtarzem, bo to zawsze się w historii źle kończyło i kończy się teraz też źle.
Inaczej niż w poprzednich latach będzie wyglądało spotkanie wigilijne dla poznańskich bezdomnych, samotnych i potrzebujących. Nie odbędzie się na targach, ale w czterech jadłodajniach Caritas. Jedna z nich przygotowała w tym tygodniu niezwykłą szopkę dedykowaną właśnie bezdomnym. Jacek Butlewski.
Żłóbek bezdomnych powstał w poznańskiej jadłodajni Caritas przy ulicy Łąkowej. Można na nim przeczytać hasło „Bezdomny Adwent”. Wnętrze wyłożono plastikowymi łyżkami, na których widnieje 300 imion osób bezdomnych korzystających z tej właśnie jadłodajni, mówi Elżbietanka, siostra Józefa.
Jest to inicjatywa, by osoby, które przychodzą do jadłodajni, patrząc i słuchając słów, by ten czas Adwentu był też takim czasem takiej ufności, pomoc Boga, ale też i w pomoc ludzi, by zbliżające się święta, pomimo tej trudnej sytuacji, nie były dla nich aż tak smutne i takie przygnębiające. I dlatego też ma wlewać i wlewa dużo nadziei, tak pogody nawet ducha, bym powiedziała, dla osób, które do jadłodajni zatrzymują się i tam takie refleksje różne snują, ponieważ dodam, że wnętrze tej szopki adwentowej są właśnie łyżki plastikowe, na których są wypisane imiona. One symbolizują właśnie to ubogie życie. I piękne jest też to, jak oni szukają siebie, swojego imienia i są szczęśliwi, że gdzieś tam odnajdują to swoje imię.
W poprzednich latach wigilie dla potrzebujących odbywały się na poznańskich targach. Przypomnijmy sobie atmosferę tamtych spotkań.
Siadajmy, moi drodzy, jeden koło drugiego. Zacznijcie może od tamtej strony, moi drodzy. Tak, żeby po kolei zajmować, prawda? Tak, żeby wszyscy mieli miejsce. Żeby dla nikogo nie zabrakło. Bardzo was witamy. Cieszymy się. Jesteście dzisiaj, moi drodzy, naszymi gośćmi. Wyjątkowa chwila i wyjątkowy czas. Bo Dzień Bożego Narodzenia. Zapraszamy Boga. Chcemy dzielić się mością, pokojem. Chcemy, żeby ten dzień był wyjątkowy i będzie wyjątkowy. Bardzo prosimy wszystkich, chodźmy i zapraszamy, są miejsca. Zdejmijmy kurtki, zdejmijmy czapki, szale.
Tak było w poprzednich latach, inaczej niestety będzie w tym roku. Wigilia nie na targach, ale w czterech jadłodajniach, mówi dyrektor poznańskiej Caritas, ksiądz Marcin Janecki.
Tegoroczna Wigilia Caritas, przygotowana dla osób potrzebujących i ubogich w naszym mieście, będzie wyglądała ze względów na pandemię inaczej niż od 11 lat, kiedy to spotykaliśmy się ze wszystkimi potrzebującymi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Mimo jednak pandemii nie chcemy zostawić naszych podopiecznych samych w tym dniu tak ważnym, jakim jest Wigilia Świąt Bożego Narodzenia i dlatego dzięki działalności naszych czterech jadłodajni, które prowadzone są przez Caritas razem z siostrami Urszulankami przy ulicy Taczaka, z siostrami Elżbietankami przy ulicy Łąkowej, z siostrami Albertynkami przy ulicy Ściegiennego, a także z siostrami rodziny Maryi przy ulicy Niegolewskich. Chcemy przygotować na ten dzień spotkanie na tyle, na ile to możliwe, w reżimie sanitarnym, nie w jednym miejscu, ale wydając i posiłek, i wydając także paczkę, którą otrzyma każdy z naszych gości. Przygotowujemy się, aby przyjąć i wydać około 1200 do 1500 takich paczek. Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli i sponsorów te paczki będą przygotowane, aby przeżyć też te dni świąteczne tak uroczyście. Ma być tam coś słodkiego, jakaś konserwa, jakiś środek też i czystości. Także i parafialne zespoły Caritas będą piekły pierniki, które chcemy przekazać naszym bezdomnym i potrzebującym i ubogim naszego miasta. Najważniejsze jednak jest to, że siostry razem z nami starają się przygotować na ten dzień tradycyjnie posiłek. Będzie on wydawany też od godziny 10 do godziny 12 w jadłodajniach, samą Wigilię. Ten posiłek będzie to ryba, karp oczywiście tradycyjnie pieczony, będzie to też i kapusta, i ziemniaki, i oczywiście barszcz z uszkami. W tym celu chcemy też przygotować nasze jadłodajnie, zaopatrzyć je w specjalny sprzęt, który pomoże przygotować nam ten posiłek. Wzgrzewarki, które pomogą nam, aby ten posiłek był ciepły i też świeży, w taki sposób też wydawany potrzebującym w specjalnych pojemnikach. Dlatego też tym bardziej prosimy o pomoc i uruchomiliśmy zbiórkę pieniędzy, które też chcemy przeznaczyć na zakup tego sprzętu, zakup naczyń jednorazowych, co oczywiście teraz wydaje się trudniejsze, ale też i na zakup potrzebnych produktów do paczek, które przekażemy potrzebującym. Wigilia odbędzie się 24 grudnia w godzinach od godziny 10 do 12 właśnie przy naszych jadłodajniach. Przede wszystkim zaangażowane w przygotowanie Wigilii są tradycyjnie siostry z czterech zgromadzeń, z którymi prowadzimy nasze jadłodajnie, oprócz tego i pracownicy Caritas, ale jest też i rzesza wolontariuszy, którzy będą pomagali w wydawaniu w taki bezpieczny sposób tego, co będzie podane na ciepło, co bezdomni będą mogli też gdzieś w ustronnym miejscu spożyć, ale też i wydawane będą paczki, które też są przygotowywane. Za wszystko dziękujemy i prosimy o wsparcie i pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia w tak bardzo wyjątkowym dniu. Pamiętajmy o potrzebujących.
Mówił ksiądz Marcin Janecki, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W parafiach można już kupować świece Caritas. To stały element świąt związany z dobroczynnością, mówi Karolina Dragan z poznańskiej Caritas.
Wigilijne dzieło pomocy dzieciom, czyli Caritas Archidiecezji Poznańskiej, jak co roku przygotowuje świece Caritas. Świece będą dystrybuowane w parafiach. Czym jest ta świeca i dlaczego ta świeca ma się jak co roku pojawić na naszych stołach? Ideą tej świecy jest pomaganie. Poprzez zakup takiej świecy wspieramy dzieła, które są prowadzone przez Caritas. W tym roku dochód z tych świec będzie wspierał hospicjum dla dzieci prowadzone w Wilnie przez siostrę Michaelę Rak. Jest to hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki.
Patrzę na ten pusty wózek. On jest po prostu symbolem. Jest symbolem dzieci, które odeszły, które były chore. I hospicjum dziecięce, które w swoim dziale tutaj powstaje, jest właśnie taką misją, żeby wypełnić wózek. Kochani Państwo, proszę Was, jedyne na Litwie hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki, księdza spowiednika świętej Faustyny, służy ludziom chorym i w tej chwili stoi przed wyzwaniem właśnie wspierania chorych dzieci, umierających dzieci, wspierania rodziców na etapie ich bólu i potrzebujemy Waszej pomocy. Płacz dziecka przyzywa. Pustka po stracie dziecka przezywa. Bądźmy razem, proszę Was o pomoc.
I chcemy w tym roku pomóc dzieciom, które są w ciężkiej chorobie, dzieciom, które potrzebują wyjątkowo naszego wsparcia i miłości poprzez właśnie dofinansowanie działalności tego hospicjum, a dochód właśnie z tych świec będzie wspierał to działanie. Jeśli chodzi o takie świece, można je zakupić w parafiach. Świeca duża kosztuje 15,50, natomiast świeca mała 7. To dzieło, które prowadzimy już 26 raz, dlatego aby w tym domu, w tym szczególnym czasie dzielić się miłością z drugim człowiekiem, żeby tej świecy na naszych stołach nie zabrakło.
Żal za grzechy, czyli drugi warunek dobrej spowiedzi. Tylko co tak naprawdę znaczy żałować? I czy można żałować grzechu, ale nie doświadczeń? O tym m.in. ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz rozmawia w naszym adwentowym cyklu z Hubertem Jachem.
Żal za grzechy, czy to jest akt woli, a może jest to uczucie, które w nas się wzbudza?
Myślę, że przede wszystkim mówiąc w ogóle o rzeczywistości spowiedzi świętej, musimy pamiętać o tym, że ona dotyczy całego człowieka. Chrześcijaństwo ma tę specyfikę, że patrzy na człowieka integralnie pojętego i dlatego rozpatruje go od strony zarówno rozumu, woli, ale także emocji. I element żalu obejmuje te wszystkie, powiedziałbym, części, te wszystkie aspekty człowieczeństwa. Z jednej strony oczywiście on jest poprzedzony właśnie rachunkiem sumienia, a więc pewnym aktem racjonalizacji rzeczywistości, która po prostu pozwala stwierdzić człowiekowi, popełniłem zło, które mnie obciąża i teraz właśnie przychodzi ten element woli, który prowokuje nas do tego, abyśmy ustosunkowali się do tego na zasadzie odrzucenia tego zła, potępienia. I wkraczają oczywiście emocje, przy czym na pewno w praktyce przeżywamy tę rzeczywistość poprzez pryzmat emocji. I myślę, że między innymi dlatego dominuje to, co katechizm, co teologia nazywa żalem niedoskonałym, a więc takim żalem, który koncentruje się w gruncie rzeczy na nas samych. Na tym, że jest mi źle, że postąpiłem podle, że może mi coś grozi z tego tytułu, a więc koncentrujemy się w sumie, powiedziałbym, w sposób taki mało wzniosły na sobie, a dopiero w tle występuje to, co teologia nazywa żalem doskonałym, a więc żalem ze względu na samego Boga, na samego Chrystusa.
Kiedyś w rozmowie z jednym księdzem usłyszałem takie sformułowanie, że on żałuje grzechu, ale nie żałuje doświadczeń. Czy to da się w jakiś sposób pogodzić?
Trudno mi tak do końca odpowiedzieć, bo nie wiem, jak właściwie zinterpretować to rozróżnienie. Być może, że chodzi tutaj właśnie o to, że no w jakiś taki sposób czysto formalny żałuje właśnie grzechu, natomiast to, co było doświadczeniem tego grzechu, rzeczywiście mogło sprawiać jakąś przyjemność, mogło, zwłaszcza w sferze określonej kategorii grzechów, a więc tych grzechów, które związane są z seksualnością człowieka, czy raczej z wypaczeniem tej seksualności. Może być tutaj tak, że racjonalnie, wolitywnie nawet próbujemy żałować grzechu jako rzeczywistości złej, nagannej, potępionej, ale w gruncie rzeczy przylgnęliśmy do tego doświadczenia, które miało znamiona pewnej przyjemności hedonistycznej, pewnej przyjemności zmysłowej. I oczywiście, że to jest właśnie także przykład żalu niedoskonałego. Żal doskonały powinien obejmować całościowo to zło, które przeżyliśmy, które uczyniliśmy, bo to ja jako człowiek byłem podmiotem, jestem grzesznikiem, jestem podmiotem tego złego czynu i powinienem oczywiście starać się tak ogarnąć to zło, tak je ocenić, żeby rzeczywiście całościowo je potępić. I to właśnie nie ze względu na moje doznania, które mogą być tutaj, jak się okazuje, zawodne i subiektywne, ale ze względu na obiektywną rzeczywistość i na to, że ten grzech właśnie był odwróceniem się od Boga, że ostateczną miarą tego grzechu jest odrzucenie Boga, jest pewien wyraz niewiary. To może zabrzmi trochę tak patetycznie albo drastycznie dla niektórych, ale warto zwrócić uwagę, że każdy grzech w gruncie rzeczy, będąc odrzuceniem się od Boga, jest w jakimś sensie aktem niewiary w Boga, w Jego obecność, w Jego bliskość. I jeżeli właśnie tak na to spojrzę, no to wtedy mogę dotrzeć do samej głębi tego aktu żalu, czyli właśnie żalu doskonałego.
A co zrobić, kiedy po rachunku sumienia wiemy, że to, co zrobiliśmy, było grzechem, ale nie ma w nas tego aktu żalu? Nie żałujemy tego, co zrobiliśmy? Tak jak ksiądz wspomniał, może było nam wtedy dobrze w momencie popełnienia tego grzechu, czy może nawet nie wierzymy w to, co głosi Kościół, że to, co zrobiliśmy, jest grzechem, a chcemy być wierzący, określamy się jako wierzący i myślimy o sobie jako o wierzących.
Sądzę, że to są dwie chyba sprawy, dlatego że z jednej strony katechizm i teologia, która jest w katechizmie zawarta, przypominają nam, że warunkiem wystarczającym może być żal niedoskonały, a więc ja mogę nie przeżywać tej rzeczywistości tak dogłębnie, ale jeżeli tylko chcę się do niej ustosunkować prawdziwie, to znaczy stwierdzam, że popełniłem zło i chociaż emocjonalnie nie czuję tego żalu, ale mam świadomość tego, że to jest zło i że powinienem w ramach przyzwoitości to zło potępić i za nie żałować, to jest to pewien wyraz żalu niedoskonałego, ale takiego, który już upoważnia do tego, żeby przystąpić do spowiedzi i tę spowiedź odbyć w sposób ważny. Natomiast rzeczywiście może być tak, że my słyszymy o jakichś katalogach grzechu, o pojęciach grzechu, ale w ogóle nie identyfikujemy z tym naszego myślenia i sposobu oceniania. Mimo że deklarujemy się, tak jak Pan wspomina, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale to jest deklaracja, za którą nie idzie odpowiednie ustosunkowanie się do rzeczywistości. To jest no, drugi problem, który wskazuje na, no, na rozbieżność naszych deklaracji, naszej rzeczywistej postawy. I tutaj myślę, że po prostu no, jedyną możliwością jest to, żebyśmy pogłębili ten rachunek sumienia w tym znaczeniu, żebyśmy no, rzeczywiście dokonali takiej solidnej rewizji naszego życia w kontekście tego, co Bóg do nas mówi, czego Bóg od nas oczekuje.
W toczącej się debacie na temat słuszności aborcji swoją perspektywę przedstawi nam kobieta, która zdecydowała się na tak radykalny krok. O swoich zmaganiach i nawróceniu opowiedziała księdzu Maciejowi Sarbinowskiemu.
Bardzo serdecznie witam Was, drodzy radiosłuchacze, już w drugą niedzielę Adwentu, tego czasu, który ma nas przygotować do świąt Bożego Narodzenia. I dzisiaj na początku spotkania stawiam sobie i Wam pytanie właśnie o święta Bożego Narodzenia. Czym one są dla Was? Czy mamy odwagę postawienia sobie tak prostego pytania, ale czy mamy również odwagę poszukania pogłębionej odpowiedzi na to pytanie? Dla jednych bowiem to po prostu czas wolny od pracy, od codziennych zajęć. Dla innych osób to być może czas, kiedy można spotkać się z jakąś osobą, z którą od dawien dawna nie widzieliśmy się. Dla jeszcze innych to czas związany z prezentami, z tak zwaną magią świąt i tak dalej. I to wszystko oczywiście jest dobre, ale dla tych, którzy nazywają siebie uczniami Jezusa Chrystusa, chrześcijanami, czym one są? O ile jesteśmy tymi, którzy szukają Boga w swoim życiu, to jestem przekonany, że te święta Bożego Narodzenia po raz kolejny stawiają nam pytanie właśnie o Boga, który niegdyś narodził się z dziewicy Maryi i stał się człowiekiem. Kim dla Ciebie jest Jezus, którego pamiątkę narodzin niedługo będziemy wspominać? To pytanie postawiłem również mojej rozmówczyni, pani Sylwii, która postanowiła podzielić się dzisiaj z nami wydarzeniem, które na zawsze zmieniło jej życie.
Pan Jezus jest dla mnie wszystkim, jest miłością, jest moim Bogiem.
I spotkała pani Pana Jezusa kiedyś w sposób bardzo mocny, w Jego też miłosierdziu. Co to było za doświadczenie?
Pan Jezus mnie dotknął i uleczył mnie ze skutków aborcji.
Aborcja to bardzo dramatyczne wydarzenie, które zapewne na zawsze zmienia życie kobiety. Pani Sylwio, jakie skutki najbardziej pani odczuwała w swoim życiu po zabiciu waszego nienarodzonego dziecka?
Aborcja jest nie tylko zabiciem własnego dziecka, ale również aborcja zabija naszą kobiecość i bardzo często nasze macierzyństwo, gdyż w przyszłości może się tak zdarzyć, że już nie możemy być mamą. Największym skutkiem zabicia mojego dziecka była utrata kobiecości. Pojawiła się depresja, pojawiła się anoreksja, duża agresja, ogromny smutek, ogromna pustka w sercu. Aborcja sprawiła, że straciłam empatię. Nie byłam w stanie rozumieć innego człowieka. To było bardzo, bardzo trudne doświadczenie.
Decyzja o aborcji nie pojawia się nagle. Bardzo często, kiedy rozmawiam z kobietami, które mają również w swoim życiu to doświadczenie aborcji, mówią, że pojawia się ono w sytuacji pustki, samotności. I również aborcja pogłębia i pustkę, i samotność. Pani Sylwio, a jak to było w pani życiu?
Tak, rzeczywiście aborcja sprawiła, że z całym tym doświadczeniem poczułam się zupełnie sama, poczułam się niezrozumiana. Oczywiście też to był taki moment, że bałam się komukolwiek powiedzieć o tym, bo bardzo, bardzo się tego wstydziłam.
Pani Sylwio, wyobrażam sobie panią jako młodą dziewczynę, która przeżywa ogromny wewnętrzny dramat, doświadcza niesamowitej samotności i która w pewnym momencie podejmuje dramatyczną decyzję. Zabije nasze dziecko. Co było tym ostatecznym motywem podjęcia tej decyzji, która na zawsze zmieniła pani życie?
Przede wszystkim lęk. Lęk przed brakiem poradzenia sobie z macierzyństwem w tak młodym wieku, gdyż miałam 19 lat. Pojawił się również lęk przed odrzuceniem przez mężczyznę, przez ojca dziecka.
Drodzy radiosłuchacze, w pierwszym czytaniu z dzisiejszej liturgii słowa słyszymy niesamowite słowa pocieszenia, jakie Bóg kieruje do każdego z nas poprzez usta proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Te słowa stały się niesamowicie mocne i ważne dla pani Sylwii, do rozmowy, z którą wrócimy w drugiej części naszego spotkania. Zobaczmy, że właśnie czas Bożego Narodzenia i ten czas teraz, który przeżywamy, czas Adwentu, ma nam wszystkim uzmysłowić po raz kolejny tę prawdę o niesamowitej decyzji Boga. Wkroczę między nich. Będę Bogiem z nimi na wyciągnięcie ręki. Wiem, że doświadczają ogromnego cierpienia, ogromnej ciemności i smutku, ale ja, jako Bóg miłosierdzia, dobroci, miłości, która nie ma końca, nie zostawię ich samymi. Warto, abyśmy uczciwie popatrzyli na swoją historię życia i odkryli właśnie takie przestrzenie, gdzie Bóg jeszcze się nie narodził. I pozwólmy Bogu pocieszenia w Adwencie już wkroczyć bardzo mocno w nasze życie, aby ono było wypełnione Jego obecnością. wracamy do refleksji nad dzisiejszą liturgią słowa. Kilkukrotnie już zwracałem na to uwagę, że każde z niedzielnych czytań kończy się stwierdzeniem oto Słowo Boże lub oto Słowo Pańskie. To ma również uzmysławiać fakt, że nasz Bóg do nas mówi. Co więcej, że nasz Bóg jest Bogiem szukającym relacji żywej, wypełnionej prawdą, miłością miłosierną z człowiekiem. O ile dobrze przypominamy sobie scenę z raju, kiedy dochodzi do tego dramatycznego wydarzenia, że człowiek postanawia nie słuchać Boga, to w odpowiedzi na ten dramat ludzki Bóg wychodzi znowu jako pierwszy do człowieka i woła go po imieniu. Adamie, gdzie jesteś? Czyli Bóg szuka relacji. Ten Bóg wkroczył bardzo mocno w życie pani Sylwii, do rozmowy, z którą wracamy. Pani Sylwio, co stało się z waszą relacją damsko-męską po doświadczeniu aborcji?
Rozstaliśmy się, nie dźwignęliśmy tego. U mnie najpierw były depresja, anoreksja. Byłam również potworem, miałam ochotę popełnić samobójstwo. Natomiast u ojca dziecka przyszło to chwilę później. Pojawiła się agresja wobec mnie, no i alkohol. Pomimo wielu prób ratowania tego związku, nie daliśmy rady. Postanowiliśmy się rozstać.
Jezus Chrystus z Nazaretu objawił nam bliskość Boga, Jego miłosierdzie, ale również zostawił nam, szczególnie nam mężczyznom, wzorzec męskości. Wzorzec mężczyzny, który nigdy nie pozostawia kogoś w potrzebie. Nie odwraca się plecami do kogoś, komu się w życiu nie powiodło. Natomiast my dzisiaj przeżywamy kryzys męskości. O tym mówiła między innymi Abby Johnson, główna bohaterka książki i filmu Nieplanowane. Mówiła o tym, że bardzo często dochodzi do podjęcia decyzji o aborcji, ponieważ mężczyzna ucieka. Przestaje walczyć o kobietę i o swoje dziecko. Pani Sylwio, co by pani powiedziała dzisiaj mężczyznom?
To jest bardzo ważny i konieczny apel. Mężczyźni, nie zostawiajcie kobiet w takiej sytuacji, obudźcie się. Kobiety was naprawdę wtedy bardzo, bardzo potrzebują. Jesteście wsparciem, jesteście opoką, jesteście głową rodziny. Od was naprawdę tak wiele zależy. Zależy naprawdę los kobiecości, macierzyństwa, rodziny. Nie zostawiajcie ich.
Pani Sylwio, czyli rozumiem, że gdyby wówczas pani partner, ojciec waszego dziecka, dał pani jasny sygnał, że będę z tobą, że wspólnie pokonamy wszystkie trudności, które za chwilę się pojawią, to wówczas nie podjęłaby pani decyzji o zabiciu waszego dziecka.
Tak, oczywiście. Gdybym otrzymała wsparcie, gdyby mi powiedział wtedy, słuchaj, nie martw się o nic, ja jestem mężczyzną, ja ci pomogę, poradzimy sobie, nie martw się o cokolwiek, tak, ja bym wtedy urodziła to dziecko.
Pani Sylwio, doświadczenie aborcji zmieniło pani życie. Rozpoczął się wówczas swoisty adwent, czas oczekiwania na kogoś, kto przyjdzie i utuli mnie. I spotkała pani Jezusa jako Boga żywego i prawdziwego, który nie przestał o panią walczyć.
To jest niesamowite uczucie, dlatego że doświadczyłam prawdziwej miłości. Miłości, która nie kocha za coś, tylko miłości, która najbardziej kocha w tych naszych ranach, w tej naszej takiej nędzy, w tych naszych grzechach. Miłości, która cię nie ocenia, która zawsze jest, która czeka.
Dziękując pani za odwagę podzielenia się z nami wszystkimi trudnym doświadczeniem swojego życia, doświadczeniem dramatycznego adwentu, który rozpoczął się w tym momencie zabicia waszego nienarodzonego dziecka, o którym możemy dzisiaj powiedzieć, że w pewnym sensie zakończył się, ponieważ pani pozwoliła sobie na pojednanie się z Bogiem. Co by pani jeszcze chciała powiedzieć kobietom, być może, które znajdują się w bardzo podobnej sytuacji z życia, w jakiej pani znalazła się ileś lat temu?
Rozumiem was, rozumiem wasz ból, wasz smutek, rozumiem też tą pustkę, którą czujecie. Pamiętajcie, że jesteście kochane, jesteście córkami Króla. Bóg czeka na was ze swoim miłosierdziem. Zróbcie ten krok, pojednajcie się z Bogiem, a w wasze serce, w wasze życie wleje się ogromna miłość, ogromna radość i zupełnie inaczej zaczniecie żyć.
Drodzy radiosłuchacze, życzę sobie i wam, aby ten tydzień, które rozpoczynamy w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, był czasem prostowania dróg naszego życia dla Niego, aby święta Bożego Narodzenia były świętami Jego życia w naszym życiu. I pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Do słów Pani Sylwii trudno dodać jakikolwiek komentarz. Zostawiamy Państwu przestrzeń na osobistą refleksję. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w przyszłą niedzielę.
Między niebem a ziemią.